spotkanie z Chrystusem powoduje w nas niezwykłe pragnienie przemiany naszego życia. Dzisiaj przychodzimy na to spotkanie, dlatego że Chrystus chce zwracać nam uwagę na rzeczy bardzo istotne i ważne. Kiedy mówił o Eucharystii, chciał, aby ci, którzy gromadzili się przy Nim, nakarmili swoje ciało, ale również nakarmili swojego ducha. Dziś człowiek współczesny jest tak bardzo zatroskany o wiele spraw, które go nurtują. I z tego powodu wynika coś, co jest lękiem paraliżującym, który dotyczy naszej przyszłości. I dzisiaj chciałbym w naszym spotkaniu dotknąć tego, co jest problemem uzdrawiania pamięci. Każdy z nas posiada w sobie ileś doświadczeń, sytuacji, problemów, które są zapisane w naszej pamięci. Każdy z nas jako człowiek, przeżywając pewne wydarzenia, pozostawia w sobie pewien ślad tego, co działo się w przeszłości. I to w jakimś stopniu może nam pomagać, ale może również utrudniać, aby spojrzeć właściwie w przyszłość. Kiedy mówimy dzisiaj o uzdrowieniu pamięci, skuteczność uzdrowienia wspomnień uzależniona jest od umiejętności spotkania Chrystusa. Apostołowie spotkali Chrystusa. Oni się z Nim spotkali na płaszczyźnie miłości, która ich uzdrowiła. I może wielu z nas odnajduje Chrystusa w Ewangelii, natomiast nie potrafi uświadomić sobie Jego obecności w codziennym życiu. Życiu, które czasami nas przytłacza, które nas niepokoi, które rodzi w nas coś, co jest takim skrępowaniem. Może to wynika z tego, że często szatan nie pozwala nam zwracać się do Pana Boga w prostych słowach, w prostych sytuacjach. Może to tak jak ludzie Starego Testamentu po ludzku nie chcieli zawracać głowy Panu Bogu, żebyśmy mu się nie naprzykrzali. Ale zobaczmy, że w tym wszystkim potrzebne jest to spotkanie, które rodzi wewnętrzne pragnienie. I może ta tęsknota za czymś wielkim i dobrym w jakimś stopniu motywuje nas do działania. Nie jesteśmy pasywni, nie jesteśmy obojętni, ale ta motywacja, która wynika z Ducha Świętego, skłania nas do tego, by zaufać Panu Bogu. Kiedy mówimy o spotkaniu z Chrystusem, najczęściej doświadczamy tego spotkania na modlitwie. Wielu z nas ma wrażenie, że spotyka Go w modlitwie. Ważne, aby zauważyć Go w najtrudniejszych chwilach dnia codziennego. Kiedy pojawia się ten moment Twojej najskuteczniejszej modlitwy? Dla niektórych z nas będzie to moment przyjęcia Komunii Świętej, przyjęcia Eucharystii. I kiedy przyjmuję Chrystusa Eucharystycznego, doświadczam tego, co jest komunią, co jest zjednoczeniem. Ale zobaczmy, nie każdy z nas może uczestniczyć w codziennej Eucharystii. I z tego powodu trzeba by zastanowić się, jaki moment dnia jest najbardziej odpowiedni na taką bardzo głęboką modlitwę. Kiedy najbardziej czuję się zagrożony czy doświadczany trudnościami, które mnie dotykają. Dla niektórych z nas będzie to koniec dnia. Kiedy wracamy po pracy, wyczerpani, zmęczeni, kiedy przychodzimy do domu, popsuty kran, żona zdenerwowana, bo dzieci były niegrzeczne, coś się wydarzyło. I zobacz, czy wtedy znajdujesz motywację do gorącej modlitwy, do spotkania z Panem Bogiem. Zobaczmy, to jest jakby ten czas, który pozwala nam przyjrzeć się temu wszystkiemu, co się wydarzyło, ale zarazem jest to znamienne, że doświadczamy wtedy takiej niezwykłej łaski wyciszenia. Może dla niektórych z nas jest to trudne, zwłaszcza kiedy żyjemy w rodzinie, w małżeństwie. Może dla mnie jako kapłana jest to łatwiejsze, bo kiedy wracam do domu, kiedy jestem sam, mogę wewnętrznie się wyciszyć. Mogę odnaleźć taką radość spotkania z Bogiem. Ale myślę, że wtedy ważną rzeczą jest, aby nie pozostawać samemu. I może w tym wszystkim potrzebne jest wsparcie ze strony osób najbliższych. Dla niektórych z nas łatwą sprawą jest modlitwa indywidualna. Każdy z nas modli się w jakiś sposób. I coś wtedy się dzieje? W tej modlitwie odnajduje siebie. Ale może są sytuacje, kiedy potrzebujesz modlitwy innych ludzi. I może warto przyjrzeć się temu wszystkiemu, czy potrafię modlić się z drugim człowiekiem. Czy potrafię modlić się z mężem, z żoną, z dzieckiem. To jest trudniejsze zadanie, ale ono pokazuje, że w tym wszystkim, co jest przyszłością moją niepewną, mam tych, którzy są dla mnie oparciem. I tutaj istotną sprawą jest umiejętność podejmowania, powiedziałbym w cudzysłowie, targowania się z Panem Bogiem. Pragnienie sprecyzowania warunków zmiany, której pragnę. Co może mi w tym wszystkim pomóc? Na pewno mogę zaakceptować to, że Bóg jest obecny, że On może czasami podejmuje coś, co jest dla mnie trudne, to jest Jego milczenie. Zobaczmy, że wielu ludzi chorych, cierpiących, poprzez swoje wołanie do Pana Boga spotyka się z Jego milczeniem. I pojawia się problem, który człowiek próbuje rozwiązać. Dlaczego Pan Bóg do mnie się nie odzywa? Dlaczego nie daje mi żadnych znaków, nie daje mi żadnych natchnień? Nie daje mi żadnych inspiracji i można by powiedzieć, że jest to taka duchowa pustynia. Kiedy człowiek wchodzi ze swoimi problemami i nie ma żadnych zewnętrznych odczuć. I wtedy dokonuje się coś niezwykłego, co w Starym Testamencie zdarzyło się, kiedy Pan Bóg powiedział do Mojżesza: zdejmij swoje sandały, bo ziemia, na której stajesz, jest ziemią świętą. W naszym życiu mamy zostawić te sandały, tę laskę pasterską, te wszystkie nasze zabezpieczenia i wejść w tę przestrzeń spotkania mojej pustyni duchowej i doświadczyć tego, co jest świętością Pana Boga, co jest Jego niezwykłym milczeniem. Zobaczmy, kiedy w naszych relacjach ludzkich pojawia się milczenie, to czujemy się skrępowani. Kiedy nikt nic nie mówi, czujemy się zaniepokojeni. Że to milczenie w jakimś stopniu nas przytłacza, czasami może nas nawet denerwuje, że nikt nic nie mówi. Do czego jesteśmy przyzwyczajeni? Do tego, że gra telewizor, jakieś radio, jest jakaś muzyka, prowadzimy rozmowę, kobiety, które chcą powiedzieć o wszystkich swoich uczuciach, co działo się w ciągu dnia. Mężczyzna, który chce tego słuchać, czasami bardziej skutecznie, czasami mniej, bo jest bardzo zmęczony albo wyczerpany. Ale mimo wszystko, co się dzieje, jest jakaś akcja. A Pan Bóg jakby oczekuje od nas tego, aby w tym trakcie modlitwy było milczenie. Może pojawić się też to, co jest targowaniem, co doświadcza człowiek jako osłości na modlitwie. Tego doświadczył święty Jan od Krzyża. Osłość, która prowadzi do tego, że zastanawiam się, po co ja się w ogóle modlę. Dlaczego ja mówię do Pana Boga? Dlaczego przeżywam takie zniechęcenie, takie wewnętrzne wypalenie w modlitwie? I myślę, że wtedy potrzebne jest skierowanie się do Ducha Świętego, żeby On nadał sens tej modlitwie. Może być również to, co jest chwilową próbą. To, co przeżyli apostołowie razem z Piotrem na czele wobec męki pańskiej. jakie pragnienie chcę podjąć, aby został uzdrowiony. I może tutaj potrzeba codziennego uzdrowienia pojedynczych wspomnień, które może być skuteczne. Warto nieraz pomyśleć o tym, co w danym dniu mnie zraniło, co mnie zdenerwowało, wyprowadziło z równowagi. Co w jakim stopniu poruszyło mnie, czasami pozytywnie, czasami negatywnie. I zobaczysz wtedy, że ta modlitwa o uzdrowienie stanie się odpowiednikiem czegoś, co przeżył święty Jan od krzyża, ale w sposób szczególny przeżył to święty Ignacy Loyola w swoich ćwiczeniach duchowych. I ta modlitwa o uzdrowienie może być w jakimś stopniu odpowiednikiem tradycyjnego rachunku sumienia. Święty Ignacy mówi, że w tym doświadczeniu duchowym ten rachunek powinien mieć przynajmniej minimalnie 15 minut. To jest minimum. Najpierw uważne prześledzenie minionego dnia i dostrzeżenie poruszeń Ducha Świętego prowadzących do Boga i do pewnych uczuć, które przeżyłem. Dalej rozpoznanie tych uczuć i postaw, aż wreszcie zwierzenie się Bogu ze swoich uczuć i słuchanie tego, co On mówi do mnie. Zobaczmy, ten trzeci etap jest najtrudniejszy. Zobaczmy, nie lubię mu się zwierzać. Może kobiety troszeczkę łatwiej, ale mężczyźni nie za bardzo. Zobaczmy, zwierzenie się to jakby to doświadczenie tego wszystkiego, co jest trudne. Zwierzenie to znaczy powierzenie tajemnicy mojego serca. I może w wielu sytuacjach emocjonalnie, kiedy patrzymy, doświadczamy tego, że to zwierzenie to jest jakby wylanie swojego serca, swoich uczuć przed Panem Bogiem. Może trudnym takim etapem w tym rachunku sumienia może być również umiejętność rozpoznawania uczuć i postaw. Zatem ludzie, którzy mają bardzo bogatą uczuciowość, emocjonalność, nie zawsze są w stanie rozpoznać te natchnienia, czy one są dobre, czy są złe. I może wtedy ta weryfikacja związana z tym, że w tym rachunku sumienia proszę Ducha Świętego, żeby On uzdolnił mnie do takiego trwania, takiego odkrywania tego wszystkiego, co jest Jego bliskością, bliskością, która nie przytłacza, ale bliskością, która nadaje jakiś sens, jakąś zachętę. Jak ma dokonać się to uzdrowienie przyszłości? Chrystus pragnie, abyśmy złożyli wszystko w Jego ręce bez lęku. Jeżeli będziemy współdziałać z Panem Bogiem, wówczas będziemy mogli odpowiedzieć z miłością i otworzyć się na dary i głębszą miłość do Boga, bliźniego i do samych siebie. W liście do Tesaloniczan w pierwszym liście 5:18 jest powiedziane: w każdym położeniu dziękujmy. Tu jest jakby pewna propozycja. To dziękczynienie jest wyrazem zaufania. Dalej, nie możemy się odłączyć od miłości Chrystusa. W liście do Rzymian 8:38-39 bardzo wyraźnie jest to przynaglenie Chrystusa, abyśmy Go umiłowali. To jest jakby tratwa ratunkowa. To jest jakby bezpieczeństwo. To jest jakby poczucie tego, że nie jestem sam w swoich zmaganiach. Dalej, patrząc na doświadczenie łaski, zachęta do wychwalania Go w każdym położeniu. 1 Tesaloniczan 5:16-18. W każdym położeniu mamy doświadczać tego, co jest wychwalaniem Pana Boga. Czy łatwo jest człowiekowi, który jest dotknięty trudnościami, problemami? Myślę, że kiedy rozmawiam z chorymi w szpitalu, kiedy mówię o różnych doświadczeniach, oni mówią: proszę księdza, ja chciałbym ofiarować wszystko Panu Bogu, ale nie potrafię tego zrobić. Dlatego, że czuję się tak przytłoczony, czuję się tak skrępowany. Proszę, niech ksiądz się ze mną pomodli. Niech ksiądz ze mną trwa na modlitwie, żeby te wszystkie bariery, te wszystkie ograniczenia, te wszystkie zniechęcenia, wypalenia zostały ogarnięte modlitwą Kościoła. I wtedy dopiero uświadamiam sobie, że jestem tą cząstką Kościoła. Ale zobacz, że ty również jesteś tą cząstką Kościoła. Nie jesteś kimś na zewnątrz. Jesteś częścią wspólnoty, która się modli, która trwa, która błaga Pana Boga, która staje z ufnością w tej gorącej modlitwie, aby tego człowieka wesprzeć, aby go umocnić. Dalej, Bóg pragnie zapobiec rozlicznym sprawom. I myślę, że tu pojawia się coś, co związane z naszą wyobraźnią, naszym działaniem. To są problemy, które dotykają każdego z nas. To jest okrucieństwo wojny, młodzież uzależniona od narkotyków, destrukcja bezrobocia, rozbicie rodzin, małżeństw. To są pewne problemy. I zobaczmy, że my, jako ludzie, mamy stawać na modlitwie, jako ludzie Kościoła, i prosić o dary Pana Boga, aby On pozwolił nam poradzić sobie z lękiem, z tym niepokojem. Kiedy Chrystus walczył z lękiem przed cierpieniem i wizją śmierci, aż do krwawego potu, zobaczmy, w Ewangelii Łukasza 22:42 jest takie sformułowanie: Ojcze, jeśli chcesz. Zobaczmy, Jezus nie stawia warunku, ale mówi: Ojcze, jeśli chcesz. To jest postawa woli. I myślę, że w naszych działaniach również potrzebna jest ta postawa woli. Ojcze, jeśli chcesz. Jeżeli dopuszczasz na mnie to doświadczenie, dopuszczasz te trudności, te niepokoje, to znakiem tego masz jakiś konkretny plan dla mnie. Że to jest Twoim zamysłem mojego zbawienia, mojego uświęcenia. I może nie lękajmy się tego, co jest trudnością. Kiedyś rozmawiałem z jednym z chorych, powiedział: proszę księdza, ja nie chcę łatwych pocieszeń. Ja nie chcę, żeby ksiądz rozbudzał we mnie jakieś niezwykłe nadzieje. Niech ksiądz spojrzy na mnie z miłością i trwa przy mnie, a to mi wystarczy. Ja nie potrzebuję wielu słów, obietnic, że będzie lepiej, że nic się nie będzie działo. Nie, ja znam realizm mojej sytuacji. Ona jest bardzo trudna. Ale oczekuję zrozumienia, oczekuję współczucia. Nie takiego, żeby ksiądz się nade mną pochylał, ale oczekuję, żeby ksiądz ze mną był i trwał przed Panem Bogiem. I myślę, że tu jest odpowiedź na wiele naszych lęków, niepokojów. Trwaj i bądź z tym człowiekiem w obecności Pana Boga. A zobaczysz, że on poczuje się lepiej, doświadczy tego, co jest tą siłą wewnętrzną. Możemy również to zmienić, tak jak mieszkańcy Niniwy wobec nawoływania Jonasza. Modlitwa, która jest modlitwą nasycającą. Może trochę w cudzysłowie. To znaczy nasycenie, przeniknięcie tego wszystko Bożą miłością. Zobaczmy, Jonasz nasycił serca tych ludzi niezwykłą postawą pokory. On dał im poprzez swoje wołanie, poprzez swoje wysiłki, dał im sposobność do tego, żeby podjęli pewną refleksję, zastanowienie. I zobaczmy, wobec tych lęków, tego cierpienia, mamy nasycić naszą rzeczywistość miłością. Im bardziej cierpisz, im bardziej doświadczasz pustki, osamotnienia, rozgoryczenia, potrzebne jest to nasycenie miłością, która płynie z modlitwy i z sakramentu. Tu dopiero jest ta wewnętrzna równowaga. I Chrystus chce, abyśmy w ten sposób postępowali. Zaczął wielokrotnie mówić do nas: odwagi, ja jestem, nie bójcie się. To są słowa, które przypominają nam, że w każdym czasie naszej teraźniejszości i naszej przyszłości On jest z nami. Mamy mieć wewnętrzny pokój. Myślę, że dzisiaj, kiedy jesteśmy na Eucharystii, stajemy się innymi ludźmi. Dlaczego? Dlatego, że widzimy w sobie to, co jest podstawą zaufania. Prosił się o to, aby nasza przyszłość, którą związaliśmy z osobami, które kochamy, z naszą żoną, naszym mężem, z naszymi dziećmi, niech ta modlitwa nasycenia tą miłością będzie coraz większa. Widzisz problem, widzisz trudność, rzucaj się na kolana, módl się, wołaj, proś. Podejmuj post, wyrzeczenie, podejmuj pewną rezygnację z tego, co wydaje się bardzo przyjemne, korzystne. Spójrz na drugiego człowieka, a wtedy zobaczysz, że to nasycenie tej przestrzeni spowoduje to, że coraz więcej zobaczysz rzeczy, które będą pomagały ci zrozumieć samego siebie, zrozumieć drugiego człowieka. Niech ta prawda pozwala nam z ufnością kroczyć za Jezusem.